Gość Radia Gdańsk.
Połączyliśmy się z Magdaleną Kołodziejczak, posłanką Koalicji Obywatelskiej, przewodniczącą Żuławskiego Zespołu Parlamentarnego, a rozmawiać będzie Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani poseł, cóż to się stało, że dojechać nie można było do Gdańska?
No ja mieszkam u podnóża Wzgórz Morenowych i ta różnica terenu powoduje, że ta śliskość trwa tutaj, uwięziła nas od wczoraj. Wczoraj byłam jeszcze w Cedrach rano. Nigdy w życiu tak wolniutko i przykładnie naprawdę nie jechałam jak z powrotem. Dojechałam szczęśliwie, nie chcę kusić losu. Poczekam jeszcze troszkę, niech ta śliskość minie. Niestety nie mam samochodu z napędem na cztery koła, więc w związku z tym uznałam, że nie będę ryzykować, bo jeszcze parę rzeczy mamy do zrobienia.
Rozumiem. Śliskość ma pani na myśli, że jezdnia jest oblodzona, tak?
Tak. No ja mieszkam, tak jak powiedziałam, w takim miejscu, gdzie są duże różnice terenów. Muszę zjechać, potem podjechać, potem znowu zjechać. A te pochyłości są... No, po prostu jest żywy lód, jak to niektórzy mówią. Mhm. I na razie to nie ustępuje.
Aha, a kategoria utrzymania drogi, rozumiem, nie za wysoka.
To znaczy ja tutaj nawet nie mam aż takiego żalu do drogowców, dlatego że z tym lodem nie bardzo wiadomo, co zrobić, bo na niego nie działa ani sól. My tutaj we własnym zakresie, duża część drogi jest też prywatna, więc też chcę usprawiedliwić służby. Natomiast no, próbujemy sami, wczoraj wysypaliśmy tutaj zgromadzony wcześniej prywatnie piasek, ale ten piasek też, no, efekt jest niewielki, tym bardziej dzisiaj opadła taka szać, przykryła ten piasek i znowu jest blisko.
Aha. No to są realne problemy mieszkańców Pomorza w wielu miejscach, tak sądzę. Wczoraj z tą gołoledzią mieliśmy mocno do czynienia. Nawet się takie informacje w mediach pojawiały, że karetki na Pomorzu nie nadążają z wyjeżdżaniem do osób, które gdzieś tam się poślizgnęły, przewróciły, połamały. Pani jakieś takie sygnały jako posłanka dostała z regionu?
To znaczy ja no, mam też takie informacje, że rzeczywiście ilość pacjentów się podwoiła, a czasami nawet potroiła. Były nawet zatory w podjeździe karetek pod izby przyjęć, dlatego że tak było dużo zdarzeń. W niektórych szpitalach trzeba było dostawiać łóżka przy takich bardzo skomplikowanych złamaniach. Ludzie czekali po 6 do 8 godzin na opatrzenie czy na założenie gipsu. Z tym, że wie pan, też ja rozumiem, że każdy z nas ma bardzo, bardzo ważne sprawy, ale tutaj no, trzeba przyznać, że te ostrzeżenia były bardzo szerokie. W telewizji dostawaliśmy alerty i faktycznie taka prośba, jeśli ktoś nie musi, to niech nie wychodzi z domu, niech zaczeka trochę, bo no, służby nie są w stanie też w każdym miejscu i na każdym ciągu pieszym czy rowerowym zapewnić bezpieczeństwo. Także po prostu zadbajmy też trochę o siebie. Ale sytuacja w szpitalach była bardzo, bardzo trudna momentami.
Pani poseł, zima trzyma i trzymać chwilę jeszcze będzie. Na Żuławach pewnie to się specjalnie, w szczególny sposób odbija. Martwi się pani jakoś specjalnie o te najbliższe tygodnie? Tu pytam chociażby pod kątem bezpieczeństwa powodziowego.
Znaczy ja muszę powiedzieć, że o Żuławę martwię się od początku. Toczę taką batalię nie tylko w ramach zespołu, ale jeszcze też taką trochę osobistą i z urzędnikami, z instytucjami, ponieważ no, musimy nadrobić ten czas stracony. Ja ciągle podkreślam, że no niestety ustawa o Wodach Polskich spowodowała, że ten system nasz związany z utrzymaniem systemów melioracyjnych kompletnie się rozsypał, ale to nie usprawiedliwia nas i wręcz nas powinno mobilizować do szybszego działania.
Pani jest szefową Żuławskiego Zespołu Parlamentarnego, takiego powołanego w tej kadencji parlamentu, po raz pierwszy zespołu skupiającego się wyłącznie na Żuławach. I co do tej pory ten zespół zrobił, bo problemy są zdefiniowane już od wielu miesięcy, także poprzez Najwyższą Izbę Kontroli, ten głośny raport, do którego co jakiś czas wracamy, który obnażył to kulisy braku zabezpieczenia powodziowego. Może nie braku, ale niedociągnięć w tym zabezpieczeniu.
Tak, znaczy,
co się udało zrobić w tym zakresie?
Ja muszę tylko podkreślić jedną rzecz, że ten zespół powołuje grupa posłów i to nie jest ciało obligatoryjne, ale widząc te potrzeby i wyzwania, taki zespół pozwoliłam sobie powołać. Zaprosiłam nie tylko tutaj parlamentarzystów pomorskich, ale również z województwa warmińsko-mazurskiego, bo oni przecież też mają trochę terenów żuławskich. No i muszę przyznać, że jesteśmy z jednej strony dosyć daleko, ponieważ ja wspominałam już kiedyś, że przygotowujemy program 10-letni dla Żuław. Ten program w tej chwili został przedyskutowany już i w Ministerstwie Infrastruktury, i w Wodach Polskich, w Zarządzie Krajowym. Teraz też zakończyły się dodatkowe opracowania tutaj wykonane przez RZGW i ten program ma już bardzo realny kształt. I to chcę też powiedzieć, że to nie jest taki sobie dokument. To trochę trwa, ale to wynika z tego, że przede wszystkim po pierwsze musieliśmy, a tu w dużej mierze RZGW, jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim pracownikom, którzy byli w to włączeni, musieliśmy wskazać za te zadania, które nie do końca wymagają opracowań środowiskowych. A więc z programu zabezpieczenia ryzykiem wyjęliśmy te działania, które już taką ocenę miały, a z drugiej strony są niezbędne i mają pierwszorzędne znaczenie w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym.
Pani poseł, jedno pytanie, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Tak. Rozumiem, że to są takie zadania, które będzie można bardzo szybko realizować i bardzo szybko wejść z fazy
w miarę
teoretycznej w praktyczną. Tak. Tak to rozumiem.
Tak. W tym programie mamy ujęte dwie pozycje, utrzymanie i inwestycje. Tak jak powiedziałam, on przewiduje działania przez okres 10 lat. Kwoty są narastające, ponieważ do niektórych inwestycji musimy przygotować jeszcze dodatkową dokumentację. W sumie wartość tego programu nie jest jakaś szokująca, bo ona przewiduje około 1,5 miliarda przez okres 10 lat, więc to nie są nieprawdopodobne pieniądze. I on spotkał się z dużym zainteresowaniem, przychylnością. Ja powiem też z perspektywy ciągle tego samorządowca, który był, że ta sprawczość i ta szybkość działania jest trochę inna niż w terenie, tam w centrali tak zwanej, i to mi mocno doskwiera, ale jesteśmy już na dobrej drodze.
Rozumiem. Pani poseł, a to 1,5 miliarda to jest taka kwota, rozumiem, że nie imponująca, ale ona wystarcza na nadrobienie tych strat, na zaległości. Czy to jest ta kwota, która wystarcza na pokrycie tych inwestycji, które miały być wykonane w przeszłości, ale nie zostały wykonane?
Tak, natomiast też nie czekamy, idziemy do przodu, bo już też wspominaliśmy o tym, 430 milionów z programu Feniks przewidziane, to są projekty unijne, przewidziane dla Żuław, to też będzie realizacja do 2029 roku. Także tutaj będzie równolegle szedłby realizacja programu plus tych działań sfinansowanych ze środków unijnych. Natomiast chcę powiedzieć też, i to jest właśnie pierwsza taka oficjalna moja wypowiedź i cieszę się, że robię to u pana, ale jestem po spotkaniach w KPRM-ie, jestem po rozmowach i z panem ministrem Domańskim, i z panem premierem, i z panem ministrem infrastruktury, i w najbliższych dniach będzie podjęta decyzja o przekazaniu dodatkowych 40 milionów złotych na bieżące potrzeby na rok 2026. A chcę państwu powiedzieć, że do tej pory te wydatki to były na poziomie 30 milionów, więc oprócz tych 30, które normalnie co roku RZGW tutaj na Żuławy dostawało, będzie jeszcze 40 milionów. Mam takie przyrzeczenie, gwarancje, więc przy następnym posiedzeniu Sejmu jestem znowu, będę gościem w KPRM-ie i zapytam już, na jakim to jest etapie.
Czyli
ale
40 milionów,
żebyśmy
to doprecyzowali, te 40 milionów, na jaki okres ono będzie, to jest na bieżące
jednego
działania
roku.
W tym roku,
2026. I to mnie bardzo cieszy, dlatego że to pozwoli naprawdę na przyspieszenie tych prac utrzymaniowych, bo my mamy zaległości w pracach utrzymaniowych. Niestety wiemy, jakie spustoszenie robią bobry. Rozmawialiśmy też w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o możliwości spowodowania, żeby bóbr europejski może nie był gatunkiem chronionym na Żuławach, czy nie do końca, bo jednak ta populacja się bardzo zwiększa. No na dzisiaj nie ma specjalnie woli na takie rozwiązanie sprawy, tym bardziej, że tutaj nas ograniczają przepisy unijne. Ale też będę walczyła, rozmawiała, bo przychylność jest o tym, żebyśmy przede wszystkim zrobili aktualną inwentaryzację.
Rozumiem,
populacji,
że chodzi
bobra,
o częściowe ograniczenie ochrony bobra europejskiego, a w zasadzie takie terytorialne ograniczenie tej ochrony do regionu Żuław.
No to ja sądzę, że to to byłoby takie też no, daleko idące, dobre rozwiązanie, ponieważ chcę powiedzieć też, że naprawienie wału, 1 kilometra wału po zniszczeniach bobrowych, to jest około 3 miliony złotych, więc to są naprawdę olbrzymie pieniądze i to tak troszeczkę będzie syzyfowa praca, bo bobry są niezwykle sprytnymi, miłymi sprytnymi zwierzętami i w momencie, gdzie jest zabezpieczenie w jednym miejscu, no one potrafią je obejść albo nawet w taki sposób się zachować, że to zabezpieczenie dla nich niewiele znaczy. Także no tutaj no musielibyśmy w jakiś rozsądny sposób też do tego tematu podejść, ale na dzisiaj ktoś nie zapalił się do takiego
rozwiązania. Nie jest zainteresowany. Dobrze, pani poseł, postawmy tamę i bobrom i temu tematowi w tym
momencie. Ale chcę
momencie,
powiedzieć tak? Ale jeszcze tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo oczywiście warunki teraz pogodowe są takie, jak widzimy, więc my przede wszystkim, jeżeli nie będzie gwałtownych odwilży, to zgodnie z tym, co mówi RZGW, powinniśmy sobie poradzić, chyba że lód i śnieg zgromadzą się w kanałach i w rowach, a tam żadnym sprzętem tego no, nie usuniemy, bo to są takie urządzenia, w których nic nie wjedzie.
Tak,
no, natomiast to nie jest duża rzeka.
Ale tu trzeba czuwać i na bieżąco odpowiednie służby muszą patrzeć, bo tego nie przewidzimy. Pani poseł, zmieniając nieco tematykę, bo Żuławski Zespół Parlamentarny to nie jest jedyna komisja, w której pani zasiada. Pani też pracuje w komisji kodyfikacyjnej i o dwie rzeczy chciałem panią zapytać, bo są szykowane zmiany w kodeksie postępowania karnego. Z jednej strony takie dotyczące kierowców. Widziałem, że ostatnio było spotkanie z ministrem Arkadiuszem Myrchą, wiceministrem sprawiedliwości. To w tej sprawie, w sprawie kierowców właśnie?
Nie, z panem ministrem Myrchą spotykamy się dosyć często i tutaj no przede wszystkim kodeks postępowania karnego, tak jak pan słusznie zauważył, będzie ulegał zmianie.
Czyli
tutaj,
ta kwestia dostosowania musimy, do wymogów unijnych, rozumiem.
Do przepisów unijnych, tak, żeby tak, musi nastąpić implementacja przepisów polskich. I no, przed nami są ogromne wyzwania. Tutaj było kilka projektów złożonych przez wszystkie opcje polityczne, a także projekt rządowy. I dyskusja na tych komisjach wygląda tak, że przedstawiciele klubów przedstawiają swoje propozycje. Komentuje je też wtedy strona rządowa. Na posiedzeniu komisji są obecni przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. No i oni w takim szerszym kontekście omawiają te zmiany. Bo ja chcę też powiedzieć, że największymi, najważniejszymi takimi podstawowymi zmianami, które wymagają najwięcej nakładów pracy, to są przede wszystkim zmiany kodeksów, bo one no, regulują na dłuższy czas nasze postępowanie.
Pani poseł, ja wejdę, przepraszam, w słowo, bo w tych zmianach projektowanych chodzi między innymi o to, żeby wzmocnić prawo do obrony, zwłaszcza tuż po zatrzymaniu.
Do tłumaczeń.
Żeby rozszerzyć prawo do tłumaczenia.
Tu się w ogóle zmienia.
Ale o jedną rzecz chcę zapytać, bo kilka dni temu Rzeczpospolita pisała o tych zmianach w taki sposób, że adwokaci żałują, że zmiany dotyczące tymczasowego aresztowania są zbyt zachowawcze. Prokuratorzy narzekają na koszty, jakie wygeneruje ta nowelizacja, a i tak wszyscy spodziewają się prezydenckiego weta. A to może oznaczać zasądzenie kar na skutek skargi Komisji Europejskiej. Rzeczywiście są takie obawy? Bo jak to się wszystko potoczy?
Znaczy ja tylko chciałam powiedzieć, że zmiany idą w dwóch kierunkach. Projekt rządowy przewiduje zwiększenie obrony, prawa do obrony przez podejrzanych. Zmienia się w ogóle definicja podejrzanego. Prokuratura upatruje w tym, po pierwsze, tak jak pan powiedział, zwiększenia kosztów, a więc, że tłumacze będą dużo więcej kosztowali obrońcy.
Tak.
Przy tym też trzeba powiedzieć, że obrońca będzie przysługiwał tylko wtedy, kiedy strony nie będzie stać na takiego obrońcę prywatnie, tylko będzie musiał mieć z urzędu. Natomiast adwokaci tak idą, z kolei krytykują te zmiany, ponieważ uważają, że na przykład nie dokonano zmiany w aresztowaniu tymczasowym, że ten pierwsze aresztowanie jest na okres do 3 miesięcy, oni uważają, że powinno być na przykład do miesiąca czy do 2, żeby ten czas był skrócony. Kolejna taka przesłanka, z którą oni się nie zgadzają, to jest na przykład utrzymanie tymczasowego aresztowania w sytuacji, gdy czyn jest zagrożony wysoką karą albo istnieje uzasadniona obawa, że będzie mataczenie. I te przesłanki im nie odpowiadają. Oni uważają, że to powinno być udowodnione i że tutaj no, prokuratura ma trochę więcej. Zderzają się dwa światy. Prokuratura twierdzi, że podejrzany będzie miał zbyt dużo daleko idące uprawnienia. Adwokaci uważają, że tak do końca nie jest. Natomiast ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz.
I co, sędzią w tej sprawie będzie Karol Nawrocki?
No niestety, no tak, tak. Mm-hmm. No tak i zobaczymy, co pan prezydent zrobi. Natomiast ja chcę powiedzieć jedną rzecz. My jesteśmy członkami Unii Europejskiej i te zmiany, które my proponujemy, to one wynikają z prawa unijnego, ale pamiętajmy, że jeżeli my będziemy sądzeni, czego nie życzę nikomu w państwie unijnym, to te zasady tam obowiązują. Czyli to nie jest tak, że my tutaj w Polsce idziemy na super ułatwienia dla strony podejrzanej, tylko że my będziemy w takich samych kategoriach oceniani, czy proces będzie prowadzony w innych krajach
Unii Europejskiej. Tak jest.
Tak jest.
Pani
tak
poseł, jest. Czas nam się w zasadzie skończył, ale jeszcze chcę o tych kierowców dopytać, bo tam też szykowane są zmiany. Na jakim to jest etapie? Krótko poproszę.
No pan prezydent zawetował tę ustawę przecież, także już jesteśmy.
Jesteśmy
no już
po, myślałem, że ale ja tak. To rozumiem, tylko myślałem, że coś dalej próbujecie
będziemy,
zrobić.
Tak jest, będziemy dalej pracowali, dlatego że uważam, że my musimy coś zrobić z piratami drogowymi. No
bo to,
nie
że
może
prezydent
tak
zawetował
być.
Ustawę, to nie znaczy, że problem zniknął, tak? I dlatego pytam, co dalej
absolutnie.
W tej sprawie?
Mhm. Ja myślę, że wręcz problem narasta. Jest poczucie takiej bezkarności, a prawo... No to znaczy, ja też ciągle powtarzam, że żeby prawo było skuteczne, ono musi być egzekwowane do końca. I w związku z powyższym my musimy też stworzyć takie instrumenty, gdzie jednak to unikanie kary będzie prawie niemożliwe i to nam da pewność, że wreszcie zdejmiemy nogę z gazu, czy pomyślimy, że jak jest 40 na godzinę, to nie jedziemy 120, tylko jedziemy rzeczywiście 40.
I kiedy nowa próba podejścia do zmian?
Pan minister Myrcha jeszcze nie zapowiedział, natomiast zapowiedział, że będą podejmowane działania, które pozwolą jednak te przepisy wprowadzić w życie.
I tutaj zakończymy. Pani poseł, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam i uważajcie Państwo na siebie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
Magdalena Kołodziejczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca Żuławskiego Zespołu Parlamentarnego. A rozmawiał Kuba Kaługa.